Tytuł tygodnia.
Aleksander Topolski. Biezwłoki. Moje wojenne przeżycia w Rosji. Wspomnienia ukazały się nakładem domu wydawniczego Rebis w tłumaczeniu Piotra Wilczka. Lipiec 1941 roku podjęto decyzję o ewakuacji kijowskiego więzienia. Wśród więźniów jest autor książki. Miał wtedy niespełna 18 lat. Czyta Tadeusz Falana.
Rankiem 8 lipca więźniowie zostali podzieleni na grupy po około 200 ludzi każda. Dostaliśmy swój dzienny przydział chleba i mały kawałek, może z 15 deko, surowej, niemal przezroczystej słoniny obtoczonej w soli. Tłuszcz pochodził ze świń wyhodowanych na kuchennych odpadkach i zabitych poprzedniej nocy. Wręczono nam również nowiutkie kurtki zimowe z więziennych magazynów. Po wyczerpującym apelu uformowaliśmy długą kolumnę pilnowaną przez strażników, którzy nieśli karabiny z nałożonymi bagnetami. Strażnicy wycedzili przez zęby znane ostrzeżenie. Jeden krok na prawo, jeden krok na lewo oznaczają ucieczkę. Eskorta użyje broni bez ostrzeżenia. Następnie otwarto szeroko główną bramę więzienia i wyszliśmy. To był skwarny dzień. Słońce zalewało nas żarem z bezchmurnego nieba. Na próżno eskorta konwoju próbowała sprawić, aby grupa idących jeden za drugim więźniów przypominała maszerującą quasi-wojskową formację. Więźniowie nigdy nie maszerują dobrze. Potykają się, kuleją, poprawiają ubrania, ale zawsze wewnątrz linii zarysowanej przez bagnety. Maszerowaliśmy ulicami Kijowa. Widząc kolumnę więźniów, ludzie szybko skręcali na najbliższe podwórze albo znikali za rogiem. Obserwatorzy mogli być oskarżeni przez nadmiernie podejrzliwą eskortę o dawanie więźniom tajemniczych znaków, o liczenie ich albo o próbę zidentyfikowania. Każde z tych wymyślonych przestępstw mogło doprowadzić do natychmiastowego aresztowania. Strażnicy prowadzili nas szybko. Na prośby o odpoczynek i wodę warczeli: dawaj, dawaj, naprzód. Upał stawał się nie do zniesienia. Oprócz watowanych zimowych kurtek wydanych nam tego ranka, mieliśmy małe, prowizoryczne worki ze swoimi rzeczami osobistymi, ale po godzinie marszu nawet one wydawały się za ciężkie. Niektórzy zaczęli wyrzucać rzeczy, które nieśli. Inni rozbierali się do bielizny. Strażnik obok mnie podniósł upuszczoną przez kogoś nową zimową kurtkę, ale po 10 minutach również rzucił ją na zakurzoną drogę. Maszerowaliśmy bez odpoczynku, bez przerwy. Gdy doszliśmy do peryferii miasta, ulice zmieniły się w drogi gruntowe, a po obu ich stronach stały domki schowane za podniszczonymi parkanami i rządkami kwitnących różowych ślazów. Wtedy wydarzyła się rzecz niespodziewana. Zobaczyliśmy kobiety, wiele kobiet, w większości starych. Wypadły z domów z dzbanami i wiadrami pełnymi wody i ruszyły dzielnie do kolumn maszerujących więźniów. Zignorowały groźby i okrzyki naszej eskorty. Krzyczały do strażników: zostawcie tych biedaków, wy nieochrzczone czerwone szatany, pozwólcie im pić. Wyglądają, jakby mieli zaraz umrzeć, wy trockistowscy oprawcy tych niewinnych chłopaków, Bóg ukaże was za waszą bezduszność. Strażników zaskoczył nagły atak wściekłych babuszek i zabrało im kilka minut wyrwanie ich z uścisku więźniów, którzy walczyli między sobą o dzbany i wiadra. Mniej więcej 1 na 10 więźniów wypił choć kilka łyków wody. Gdy pojawiło się więcej babuszek, strażnicy poradzili sobie z nimi bagnetami, ale niektórym nadal udawało się zmoczyć głowy maszerujących więźniów, lejąc wodę ponad głowami eskorty. Nie znalazłem się wśród tych szczęśliwców. Dowiedzieliśmy się od jednego ze strażników, że zabierają nas do Darnicy, węzła kolejowego na lewym brzegu Dniepru. Nie było to zbyt daleko od naszego więzienia, ale oni wybrali taką morderczą trasę, aby uniknąć ulic zatarasowanych przez ewakuującą się ludność i jadące wojsko. Po wielu skrętach i nadłożeniu drogi znaleźliśmy się na podejściu do mostu. Prowadząca do mostu ulica i sam most były zablokowane przez tysiące ludzi niosących kufry i walizki z drewna, pchających wozy, wózki dziecięce i taczki. Oddziały żołnierzy dreptały w miejscu, a zachrypnięci dowódcy krzyczeli do ludzi, aby zrobili im miejsce. Zamieszanie zwiększyło jeszcze kilka samochodów ciężarowych i autobus, które utknęły tam z powodu przegrzania silników. Ludzie wpadali w panikę przy jakimkolwiek odgłosie samolotu, a każdy nagły ruch powodował, że na moście stawało się jeszcze ciaśniej. W całym tym zamieszaniu szef naszego konwoju złagodził nieco swoje zasady. Wydawało się, że czas stanął w miejscu, gdy posuwaliśmy się krok po kroku. W końcu przeszliśmy przez most i zaraz jeżące się bagnety kazały nam zbiec ze skarpy i zgromadzić się w wyznaczonym miejscu na brzegu rzeki.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.